Wojsko w Kościele i demokracji to jest i w Kościele, i w demokracji. To jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi są doskonale nam wszystkim znani. Ksiądz, dziś tytułowany również podporucznikiem, profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże i zapraszam wszystkich do rozmowy o wojsku.
Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja na całej kuli ziemskiej.
Tak, dzisiaj temat niezwykle ważki, już poruszany przez nas w pierwszej części, czyli w części telewizyjnej, jednak nie wszyscy radiosłuchacze mieli okazję w tej części uczestniczyć, dlatego też spróbujmy zrobić takie lekkie resume tej naszej pierwszej części rozmowy, czyli powiedzmy w ogóle, jaki jest status, tak możemy powiedzieć, wojska w Kościele, czyli w tej rzeczywistości duchowej, ale również w demokracji, czyli w tej rzeczywistości, możemy powiedzieć, świeckiej, ale jednak przenikającej się z tą rzeczywistością duchową.
Słowo wojsko ostatnio jest mocno na naszych ustach i w naszych obrazach, które oglądamy. O żołnierzach ciągle widzimy obrazy wojny, która się toczy na Ukrainie. Widzimy żołnierzy ukraińskich, żołnierzy rosyjskich, może mniej. Widzimy naszych polskich żołnierzy, którzy starają się w jakiś sposób angażować, pomagać. No, temat wojska powrócił. Wydawało się nam przez ostatnie lata w historii Europy po II wojnie światowej, że nauczyliśmy się już rozwiązywać nasze trudne problemy, konflikty, no w inny sposób, taki bardziej cywilizowany, można by powiedzieć, czyli zawieramy umowy, kompromisy, ktoś z czegoś rezygnuje, ktoś, no nie wiem, próbuje w jakiś sposób, rezygnuje z jakichś swoich potrzeb, ktoś inny, no dzieli się czymś, co posiada więcej. No i w ten sposób przez wiele lat w Europie udało nam się uniknąć jakiejś takiej bardzo poważnej, dużej wojny. No i ta historia Europy, oczywiście bardzo dobra i trzeba być szczęśliwym, że Pan Bóg dał nam w takich czasach żyć, no raptem stała się nieaktualna. Okazuje się, że świat bez wojska, bo tak myśleliśmy, że można stworzyć już świat bez wojska, tylko wystarczy, że będą negocjatorzy, będą jakieś sądy może, że będą biznes będzie się toczył na świecie. A tu się nagle okazuje, że jednak ktoś, kto jest bardzo blisko nas, władca państwa potężnego, no jest tak nieprzewidywalny, że łamie wszystkie zasady, wszystkie prawa i zagraża ludzkiemu życiu, zagraża życiu dzieci małych, bombardując szpitale, przedszkola, instytucje, no, które są potrzebne do życia naszego. No więc ten temat, no, faktycznie sam się tak zastanawiam nad moim myśleniem na temat wojska, że kiedyś tak jeszcze w latach, w koniec 90., na początku, po 2000 roku, no to wojsko, no jest potrzebne, oczywiście jak katastrofy przychodzą jakieś klimatyczne, nie wiem, powódź jest i wtedy wojsko się angażuje. Albo kiedy trzeba było wyjechać do Libanu, gdzieś na Bałkany, wysyłani byli żołnierze polscy po to, żeby jakąś misję pokojową przeprowadzić. No ale takiej potrzeby, konieczności, że to wojsko jest nam teraz tu tak potrzebne, bo jakieś zagrożenie wielkie nam tutaj się pojawia, to myślę, że uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że wielu z nas chyba nie mieliśmy takiego przeczucia czy intuicji, że wojsko będzie potrzebne, tak jak dzisiaj rzeczywiście potrzebne jest. Wojsko, czyli inaczej mówiąc siły zbrojne danego państwa, to też trzeba sobie uświadomić, że wojsko istnieje w strukturach państwa. To nigdy nie może być tak na świecie. Czasami w Afryce jakieś grupy rebeliantów się gromadzą i destabilizują sytuację polityczną w różnych krajach, no ale to trudno nazwać ją armią. Armia to jest coś, co należy do jakiegoś państwa. Ma swoją strukturę władzy, jest najczęściej prezydent w wielu przypadkach, który zarządza wojskiem, armią, siłami zbrojnymi podzielonymi na różne kategorie, z różnymi zasobami, budynkami, miejscami na poligony, osobami, które są w to zaangażowane. Więc ta rzeczywistość wojska dzisiaj w XXI wieku no jest taką też skomplikowaną, złożoną i chcielibyśmy o tym porozmawiać, o tych różnych aspektach, jak my, chrześcijanie, w tej sytuacji właśnie w XXI wieku no chcemy patrzeć, oceniać, wspierać wojsko, żołnierzy, w jaki sposób no, wyobrażamy sobie, jakie są ich zadania, jakich żołnierzy, jaką armię chcielibyśmy mieć. No to są takie pytania, które myślę, że w tym momencie w sytuacji wojny na Ukrainie do nas mocno docierają.
Ale generalnie rodzi się pytanie, czy wojsko to zawsze wojna?
Nie, to jest, wojsko w czasach pokoju jest równie potrzebne. W jednym wymiarze, jeżeli zdarzają się jakieś katastrofy, no to właśnie naturalne jest powódź, jest trzęsienie ziemi. Bardzo często wojsko jest niezwykle sprawne, żeby to, taką pomoc udzielić. W drugim obszarze, no to są międzynarodowe konflikty. Wtedy wojska takie międzynarodowe pod sztandarami ONZ-u są wysyłane po to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo w jakichś krajach. Ale wojsko też ma różne inne aspekty. No, od samego takiego, no nie wiem, zagwarantowania integralności terytorium, no po to przede wszystkim jest wojsko. Ale też posiadanie takiej dobrze przygotowanej, dobrze rozumianej armii sprawia, że mamy też obywateli, którzy byli w tej służbie, jeżeli to jest służba no taka poborowa, że są poborowi, którzy w tym uczestniczą dobrowolnie, albo jeżeli są zawodowi żołnierze, tak jak teraz od 2009 roku w Polsce jest, to no mamy w społeczeństwie wtedy osoby, które przeszły tę służbę i to są osoby, które nabyły bardzo dobrych doświadczeń też w tych czasach pokoju. Możliwości współpracy, takiej lojalności, zaufania do siebie nawzajem, też pewnych kompetencji. Dzisiaj wojsko to już jest też przestrzeń, w których się nabywa niesłychanych kompetencji i też nowych technologii. Umiejętności, no nie wiem, pozyskiwania informacji, wykrywania fake newsów.
No mamy chociażby wojska cyber, znaczy o tej obrony cybernetycznej.
To już dzisiaj są całe jednostki, które są już nie tylko jeżdżą na miejscu walki czołgami, czy strzelają, ale też cała obrona przeciwlotnicza, cały system satelitarny, komunikacyjny, to wszystko jest też wojsko, więc są to ludzie niezwykle dobrze przygotowani. Medycyna wojskowa jest też zawsze na bardzo wysokim poziomie, więc możemy powiedzieć, że skutkiem tego, że jest dobrze przygotowana, profesjonalna armia w danym społeczeństwie, to nie jest tylko kwestia zagrożenia, to nie jest tylko kwestia, nie wiem, budzenia lęku w innych, ale też ta duża rzesza młodych ludzi, bo są mężczyźni i kobiety też w wojsku, to są osoby niezwykle przygotowane, które nabywają bardzo ciekawych kompetencji. Tutaj ksiądz profesor Jan dzisiaj dzielił się swoimi doświadczeniami, też w telewizji można było go zobaczyć w mundurze podporucznika, oficerskim mundurze, dlatego że sam służył w wojsku i też opowiadał o tym, że same te 2 lata służby wojskowej, no naprawdę kształtuje charakter, wyrabia wolę, wyrabia pewne umiejętności, takie charakteru i też takiego komunikowania się z innymi, których w innych okolicznościach pewnie byśmy się nie nauczyli. A zatem wojsko może mieć wiele takich dodatkowych, pozytywnych aspektów, jeżeli armia, siły zbrojne w danym kraju są przygotowane dla całego społeczeństwa.
No tak, ale księże profesorze, będzie się rodziło pytanie, o tym też żeśmy poniekąd mówili i o tym też ksiądz doktor wspomniał przy okazji tego czasu względnego pokoju, który miał miejsce w Europie, bo cała grupa pacyfistów, która będzie stawała w opozycji do takich zwolenników militaryzmu, będzie mówiła o tym, że armia jest rzeczywistością zbędną w kraju, że w XXI wieku właśnie to jest niepotrzebne. Czy wojsko rzeczywiście no, jest nam potrzebne? Tak? My wiemy, że to jest struktura bardzo pięknie zbudowana, bardzo z pięknymi tradycjami i z, jakby to powiedzieć, bardzo mocno ugruntowana w społeczeństwie, ale czy w tym modelu świata XXI wieku albo wybiegającym gdzieś tam w przyszłość, kiedy już no, jesteśmy dalece wyżej ucywilizowani niż 50 nawet lat temu, czy ta jednostka jest nam w ogóle potrzebna?
Ja myślę, że w cywilizowanym świecie właśnie takim, jakim my żyjemy tutaj w Europie i w ogóle w krajach tych bogatych, wojsko spełnia rolę nie tylko jako obrońcy w czasie wojny. Powinniśmy sobie uświadomić, że wojsko to jest grupa społeczna, która potrzebna jest każdemu państwu. I myślę, że każde państwo sobie zabezpiecza w konstytucji, żeby utrzymać w ogóle system demokracji. Natomiast tego tematu nie poruszyliśmy w audycji telewizyjnej, ale jest coś takiego jak służba zastępcza. Bo nam się wydaje, że jeśli ktoś nie chce iść do wojska, to już jest w ogóle zwolniony z tego obowiązku, żeby w tym wymiarze obronności, bardzo szeroko rozumianej, on już nikogo i niczego nie potrzebuje.
A też w tym wymiarze służebności względem państwa.
No właśnie w tym zwłaszcza względzie. Mhm. Więc nawet jeśli ktoś ma opory takie ideologiczne, że mówi, jest pacyfistą, czy jest to ktoś, kto z racji religijnych nie chciałby służyć, to nie znaczy, że moralnie już jest zwolniony. Jest coś takiego jak służba zastępcza. Jest to formuła, która tym osobom, którzy nie chcą mieć do czynienia ze służbą wojskową, daje możliwość włączenia się w takich obszarach życia społecznego, na przykład w obszarze pomocy ludziom chorym, samotnym, w różnego rodzaju domach opieki, nawet tym, którzy odsiadują wyroki. No, ta służba zastępcza może mieć różne wymiary. Ale tu kierujmy się tym, co powiedział w roku 1956 w takim przemówieniu radiowym papież Pius XII, który użył takich słów. Odmowa służby wojskowej przez obywatela w państwie demokratycznym jest postawą moralnie błędną. Innymi słowy, jeśli ktoś nie chce służyć wojsku, nie chce wziąć karabinu do ręki, nie chce bronić czynnie ojczyzny, to właśnie jako formę zadośćuczynienia społeczeństwu, że społeczeństwo go zwalnia z tego obowiązku, jest moralnie zobowiązany, żeby znaleźć jakiś sposób służenia społeczeństwu w imię zasady dobra wspólnego i zasady pomocniczości. Dlatego, że tutaj służba wojskowa w państwie demokratycznym ma swoje źródło. Dobro wspólne, to tak najkrócej mówiąc, to jest od jednostki do społeczności. Czyli na dobro wspólne składa się dobro każdego z nas. Człowiek, realizując siebie w społeczeństwie, jednocześnie powinien służyć temu społeczeństwu, w którym chce żyć jako obywatel. I jego działalność składa się na to dobro, z którego korzystają też inni obywatele. To, że ktoś czuwa na naszych granicach, czy to nazwiemy wojskiem, czy służbą graniczną, czy jakimiś służbą terytorialsów, czy no, nie wiem, każda inna nazwa tu może być użyta, to znaczy, że ci, którzy tam są, wykonując swoje obowiązki w tym wymiarze szeroko pojętej obronności, oczekują od tych obywateli, którzy nie chcą podjąć tych obowiązków, że włączą się w jakiś sposób w życie społeczne w imię właśnie dobra wspólnego. Bo gdy przyjdzie jakaś potrzeba, to według zasady pomocniczości ta jednostka większa, czyli społeczeństwo, będzie wspierać tego, który tej pomocy będzie oczekiwał. Czyli jeśli ja żyję w jakimś kraju, jestem członkiem jakiegoś narodu, jakiejś społeczności, ale mnie nie interesuje obronność jako taka, to ja w imię pomocniczości, jeśli realizuję się na zasadzie dobra wspólnego, włączając się w życie społeczeństwa, wiem, że ci, którzy zgłosili się do takiej służby, jeszcze raz mówię, szeroko pojętej obronności, spełniając swój obowiązek, będą bronić granic w moim imieniu, czyli będą bronić mnie, mojej rodziny, moich bliskich, zadbają o moje bezpieczeństwo. Czyli od tej strony biorąc, wojsko ma do spełnienia ogromną rolę. Dzisiaj wiemy, że idziemy w stronę walki informacyjnej. Gdybyśmy zobaczyli na przepływ kapitału we współczesnym świecie, to zobaczymy, że to nie są dobra przemysłowe, to nie jest coś, co nawet jest związane z gospodarką surowcami, tylko największy przepływ kapitału dotyczy sfery informacyjnej, czyli wiedzy przekazywanej, sprzedawanej i kupowanej. Dzisiaj magazynowanie wiedzy specjalnie zabezpieczonej, co też jest formą obronności kraju. To są ogromne kapitały. Państwa angażują tu najlepszych specjalistów i angażują ogromne pieniądze, żeby strzec wiedzy i wystawiać na rynek tylko tę wiedzę, która przysparza kapitału, bo tylko część wiedzy może być w obrocie kapitałowym. To na przykład, co zbierają od nas informacje. My sobie nie zdajemy sprawy, że kiedy ktoś do nas dzwoni i zbiera o nas informacje, to to nie służy tylko marketingowi, tylko bardzo często jest też informacją o charakterze operacyjnym, czyli szeroko rozumianej obronności i może być wykorzystane, jeśli to przerobi tę wiedzę i sztuczna inteligencja, jako broń przeciwko konkretnemu narodowi. W tej chwili tak wygląda obronność. To już nie jest tylko pole walki. Natomiast tu wracając do samego wojska. Wojsko ma sens tylko wtedy, kiedy widzimy tę konfrontację wojska z wojskiem. Natomiast to, co w tej chwili możemy zobaczyć na wschód od naszej granicy, proszę zobaczyć, tam się toczy walka najeźdźcy z cywilami. Tam są atakowane obiekty publiczne. Zabijani są niewinni ludzie. I to czynią ludzie w mundurach. I powiedzieliśmy sobie, że wojsko jest oparte na dyscyplinie, na również honorze, bo kiedy składamy przysięgę, to jest też o tym nie mówiliśmy, żeby stać się wojskowym, to trzeba złożyć przysięgę na wierność zasadom konstytucji danego państwa, ale też na wierność narodowi, któremu mam służyć i tych wartości, które ten naród uznaje za fundament swojej tożsamości narodowej, a także ojczyźnianej i państwowej. Więc jeśli ktoś składa przysięgę, że będzie bronił swojej ojczyzny, swojego narodu, szeroko ujmując również państwa, to jednocześnie dyscyplinuje siebie, że ta obronność jego będzie dotyczyć nie wojny najeźdźczej, tylko wojny obronnej. I przysięga obowiązuje tam, gdzie ja ją składam w imię tych wartości, które w tej przysiędze są zawarte. Więc od strony moralnej, jeśli ja bym dostał rozkaz zabijania ludzi niewinnych, cywilów, jeśli, jak słyszymy w tych informacjach, żołnierze radzieccy dostają zezwolenie od swoich dowódców na to, żeby oni mogli grabić, zabierać tym niewinnym ludziom ich dobra i na tym się bogacić, bo to jest łup wojenny, to nie jest wojna. wojna. To nie jest wojsko i to nie ma nic wspólnego z przysięgą i z obronnością kraju.
Czy możemy powiedzieć, to jest taka śmiała teza, ale że kryzys wojska będzie kryzysem państwa, kryzys państwa będzie zawsze się objawiał w kryzysie wojska?
Mówiliśmy o tym tu sporo w audycji telewizyjnej. Tu ksiądz Zenon tak pokazał nam, że walka jako taka należy do natury. Tylko produktem człowieka skrzywdzonego skutkami grzechu pierworodnego jest rodząca się w sercu nienawiść, czyli walka o sprawiedliwość w obronie słabszego, o obronę wartości przez właśnie nienawiść, którą łatwo rozbudzić. Naród przeciw narodowi, państwo przeciw państwu. Ta walka staje się wojną. Natomiast wiemy, że państwa ze sobą konkurują, że im bardziej państwo jest dobrze zorganizowane, dobrze funkcjonujące, a wojsko tu jest najlepszym przykładem, bo działa w oparciu o ścisłe zasady funkcjonowania takich zuniformizowanych struktur, które muszą być dobrze zorganizowane, żeby mogły wypełniać swoje zadania, to każde państwo, żeby zadbać o swoją obronność, zarówno przed konwencjonalną wojną, jak i przeciw wojnie w tej chwili coraz bardziej będzie to widoczne, cybernetyczną, potrzebuje bardzo dobrze zorganizowanej obronności, jakbyśmy ją nie rozumieli, bo nie wszyscy, którzy bronią naszego kraju, muszą być nazywani wojskowymi i nosić mundury. Często, i myślę, że będzie tak coraz częściej, nad obronnością naszego kraju będą czuwać ludzie wysokiej specjalizacji, ale też stawiane będą im też wielkie wymagania moralne.
Księże doktorze, żeby powiedzieć o wojsku w perspektywie Kościoła, w Kościele, tym pisanym wielką literą, no to trzeba się cofnąć do fundamentów, trzeba cofnąć się do samego początku, czyli do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. Tam od pierwszej strony tak naprawdę, na każdej kartce możemy przeczytać coś o wojsku, wojnie, o tych perspektywach militarnych.
To prawda, że temat wojny był tak bardzo bliski dla wszystkich, którzy słuchali Słowa Bożego wtedy, że wszyscy to rozumieli, co było pisane. I ten pierwszy taki przedmiot związany z wojną to jest miecz, który aniołowie trzymają według opisu biblijnego, aniołowie, którzy po wypędzeniu Adama i Ewy z raju strzegą, żeby oni nie mogli tam ponownie wrócić. Więc ten obraz aniołów z mieczami w dłoniach jest takim pierwszym obrazem, kiedy temat wojny, można by powiedzieć, jakoś na kartach Pisma Świętego się pokazał. Rzeczywiście dużym Stary Testament, te opisy historii Izraela, gdzie widzimy wodzów różnych sąsiednich krajów, które nieustannie prowadzą wojnę, kiedy widzimy te opisy Boga Jahwe, który uczestniczy w tych walkach, stając po stronie Izraela i to nie tylko dodając im sił, ale też jakby to zatrzymanie słońca, kamienie spadające z nieba. No jest wiele takich opisów Starego Testamentu, które bezpośrednio pokazują też Boga, który angażuje się po stronie Izraela, w obronie Izraela przeciwko jego wrogom.
Albo chcąc go ukarać, odsuwa swoją rękę.
Albo odsuwa rękę rzeczywiście i wtedy wojna staje się katastrofą i karą dla narodu wybranego. No więc tych opisów jest bardzo dużo. Psalmy, które mówią o takim, tak zwane psalmy wojenne, które składają się ze swego rodzaju takiego złorzeczenia wobec wrogów, takiej prośby, żeby Bóg ukarał tych wszystkich, którzy krzywdzą mnie. Więc rzeczywiście temat wojny w Starym Testamencie jest bardzo, bardzo szeroko opisywany. No wiemy doskonale nawet dzisiaj, że to czytanie dzieciom tak bez jakiegoś dobrego przygotowania, no może wywołać złe zrozumienie. Więc jedną z pomocy, którą często możemy używać, to jest takie tłumaczenie tych obrazów, ale też uprawnione, bo one mówią też o takiej wewnętrznej walce każdego z nas. W każdym z nas jest dobro i zło. I żeby walczyć po stronie dobra, trzeba mieć narzędzia, trzeba ćwiczyć siebie, ćwiczyć swój charakter, swoje sumienie czyścić. Więc no, ten obraz tych walk, które tam tak fizycznie są opisywane w Starym Testamencie, myślę, że bardzo w uprawniony sposób można przenieść na walkę duchową, która też później w Apokalipsie też widzimy te obrazy takiego ostatecznego zmagania się dobra i zła. No to są te biblijne obrazy, które Bóg nam przekazuje jako Słowo Boże, żeby nam pomóc w tym, żebyśmy potrafili stanąć po stronie dobra i zwalczać to, co jest złe w naszym osobistym życiu, czy w ogóle wokół nas. Dodać też warto, że w tych opisach Starego Testamentu pojawiają się też bardzo wyraźne wątki prorockie, które zapowiadają, że będzie pokój, albo pokazują, że w ludziach jest tęsknota, żeby był pokój. Bo ten pokój, który spotykał naród Izraela, no to jest poczucie szczęścia, bezpieczeństwa, to tęsknimy za tym, my nie tęsknimy za wojną. Każdy zdrowo myślący człowiek tęskni za pokojem, a nie za tym, żeby krzywdzić innych ludzi, albo żeby samemu jakoś toczyć wielkie walki. To pokój jest naszą tęsknotą, a nie wojna. I faktycznie te opisy prorockich takich obietnic na końcu czasów, będzie pokój mesjański, przyjdzie Mesjasz, który taki pokój nam da, i te przepiękne obrazy z Księgi Izajasza, że pantera będzie z małym tam dzieciątkiem, mały lew będzie z innymi zwierzętami. Tak, będą się bawiły razem, a ludzie przekują swoje miecze na lemiesze i włócznie przekują na sierpy, czyli na rolnicze narzędzia po to, żeby budować nasze tutaj dobrobyt też na ziemi. Więc takie obrazy też w Starym Testamencie są widoczne, gdzie no jest taka pokazana tęsknota i też zachęta do tego, żeby się o pokój troszczyć. Jeżeli popatrzymy na Nowy Testament, to też ten język dotyczący wojny, on jest spotykany i zarówno przy powieściach, które Pan Jezus mówił, jak i w pewnych wydarzeniach, które miały miejsce. Tak sobie warto to uświadomić, że jeden z setników rzymskich, czyli to był oficer, to był żołnierz, prosił o to, żeby Pan Jezus uzdrowił jego sługę, i wtedy wręcz Pan Jezus pochwalił, że takiej wiary w ogóle w Izraelu nie znalazł, jak tego setnika rzymskiego. No nie wiemy, wydaje się, że ten setnik nie porzucił swojego zawodu, tylko nadal był oficerem rzymskim, ale jego wiara była no czymś, co wzbudziło podziw też w sercu Pana Jezusa. Warto sobie też to uświadomić, że pod krzyżem ten setnik, kolejny setnik rzymski, który przebił włócznią bok Jezusa zmarłego na krzyżu, on się nawrócił. Też jest ten opis setnika, kolejny oficer rzymski, który jest pokazywany w Ewangelii jako ktoś pozytywny, jako postać, która jest godna pochwały i naśladowania. Podobne historie są w Dziejach Apostolskich. Setnik Korneliusz, który przyjął świętego Pawła w swoim domu, i wielu innych, których święty Paweł spotykał w drodze do Rzymu, to oficerowie towarzyszyli mu, bo on był więźniem, był transportowany z Jerozolimy do Rzymu, żeby stanąć przed Trybunałem Cesarza. Więc on, no, ci to pretorium, które było wokół niego, jak święty Paweł często pisze, no to byli ludzie raczej szlachetni, dobrzy, którzy zasługiwali na jakąś uznanie też w jego oczach. Ja przeczytam w tym miejscu taki jeden bardzo, bardzo taki znamienny, gdzie jest duża kumulacja takich obrazów, które święty Paweł używał, dotycząca życia wiary. Więc w liście do Efezjan jest taki przepiękny, takie porównanie, gdzie święty Paweł zachęca swoich uczniów. Obleczcie pełną zbroję Bożą. Stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Więc to jest piękny obraz, jak ta tarcza nas broni przed strzałami płonącymi, które mają nas zranić. I na końcu weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. No jest to taki bardzo, bardzo przemawiający do wyobraźni opis, na czym polega duchowa walka, zmaganie się, troska o to, że wiara, która nas chroni, nam pomaga. Przepiękny opis, właśnie odwołujący się do obrazów takich militarnych czy wojskowych. Z tym wszystkim, bo też, żeby to może w tym miejscu zabrzmiało, są osoby, które no, z tym językiem, z tymi obrazami, no, te ruchy pacyfistyczne, które się rodziły, no wiele osób takich, które nie rozumieją tego tak do końca. Albo...
Generalnie Jezusa przedstawia się jako pacyfistę, tak?
Tak.
Z nauką dotyczącą miłości nieprzyjaciół, dotyczącą nadstawiania drugiego policzka, żeby nie dawać, prawda, zwyciężyć się, znaczy w sensie nie zwalczać zła złem, tylko zło dobrem zwyciężać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest przedstawiane w kontraście, czy nawet można by powiedzieć w opozycji do tych wszystkich jednak militarnych wersji.
Tak, to są te cytaty, które dzisiaj bardzo często się gdzieś powtarzają, bo my mamy bardzo konkretne pytania i ja wiem, że dyskusja była bardzo ożywiona, czy dostarczać broni na przykład żołnierzom ukraińskim, żeby oni się mogli bronić. I dyskusja była taka, no dość rozpalona. Niektórzy uważali, że nie, że Pan Jezus by nie dostarczał broni. Pan Jezus by pokojowymi środkami próbował zmienić tę rzeczywistość, próbowałby jakimś takim biernym oporem, więc są też takie myśli, ale no, myślę, że to nie jest intencja Pana Jezusa. Ta myśl, i też chciałbym tak ją przywołać, że kiedy mówimy o miłości nieprzyjaciół, to też chciałbym może, żeby tak to zabrzmiało. W Piśmie Świętym są to słowo, są dwa słowa używane na opisanie nieprzyjaciela, wroga. To jest hostes i minikus, czyli nieprzyjaciel, wróg i ktoś, to jest, czyli taki osobisty mój wróg, nieprzyjaciel i ktoś, to jest takim wrogiem z całej społeczności. I kiedy Pan Jezus mówi o tym nadstawianiu policzka, to On mówi o naszych takich osobistych nieprzyjaciołach, którzy w jakiś sposób chcą nas skrzywdzić. I to nadstawianie policzka to zakłada, że ten wróg jest bardzo blisko mnie, my mamy jakiś spór, który musimy rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o takich wrogów, którzy zagrażają nam w sposób taki odległy, systemowy, jak taki no, potężny wróg, no to jest troszkę inne, to jest inne słowo używane też i inaczej jest to rozumiane też te słowa Pana Jezusa. Ja myślę, że warto sobie taki cytat znalazłem księdza Jana Piwowarczyka. Ksiądz Jan Piwowarczyk był rektorem seminarium krakowskiego w czasie, kiedy Karol Wojtyła wstępował do seminarium w czasie II wojny światowej. On później był założycielem, pierwszym redaktorem też Tygodnika Powszechnego. Ksiądz Jan Piwowarczyk, bardzo ciekawa taka postać, który się zajmował też właśnie, przeżył wojnę, no taką myślą o pokoju też, w jaki sposób reagować w sytuacji wojny. I on napisał w latach, bo on zmarł w 59 roku i takie bardzo ciekawe zdanie napisał. Minister spraw zagranicznych czy wojny może nadstawiać policzek, gdy bije go kolega. I to mu wolno, bo nadstawia policzek własny. Ale nie wolno mu nadstawiać policzka państwa, gdy bije go inne państwo, bo ten policzek nie do niego należy, ale do wszystkich, a on jest stróżem tego policzka. Uważam, że to jest bardzo ciekawa myśl i to rozróżnienie też jest bardzo ważne, żeby niezbyt szybko tym obrazem nadstawiania drugiego policzka argumentować, że musimy w ogóle się bezbronnie stawać przed siłą zła i kiedy wokół mnie giną niewinne osoby, ja nie stanę w ich obronie, dlatego że takie mam przekonania. Myślę, że trzeba bardzo ostrożnie i tak jest prawo, też o tym za chwileczkę będziemy mówili, do obrony własnej i do obrony drugiego człowieka. obowiązka. Co więcej, jest to obowiązek. O tym mówi katechizm i to nauczanie Pana Jezusa należy ustawiać w takim szerokim kontekście też prawa naturalnego, no i tego realnego życia, w którym jesteśmy. Bywają sytuacje, że ktoś dobrowolnie oddaje swoje życie, nie broniąc się, ale to już jest bardzo wysoki heroizm i nie od wszystkich tego wymagać należy. Mamy prawo do obrony własnego życia i mamy wręcz obowiązek bronić tych, którzy są słabsi, jeżeli mamy taką możliwość obrony.
Wojsko w Kościele i w demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. 5 minut po godzinie 22. Naszymi gośćmi są ksiądz podporucznik profesor Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ksiądz dr Zenon Hanas, również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Maszerują strzelcy, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą bój. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota.
Wojsko w Kościele i w demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ksiądz podporucznik profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej również Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jeżeli mówimy o wojsku w Kościele i w demokracji, czyli takim punktem stycznym, moim zdaniem, przynajmniej dla tych wszystkich rzeczywistości, będzie obecność Kościoła w wojsku. Bo o ile wojsko w Kościele jest też obecne, poprzez chociażby różnego rodzaju uroczystości, etc., to obecność Kościoła w wojsku jest w bardzo konkretny sposób, a mianowicie kapelani wojskowi. To są też niezwykłe rodzaje posługiwania. W jaki sposób można byłoby ich potrzeby określić?
Rzeczywiście, obecność kapelanów jest uregulowana w każdym systemie demokratycznym państwa odpowiednimi ustawami i w Polsce też mamy ustawę, która reguluje status prawny kapelanów wojskowych, duszpasterstwa. Mamy reaktywowaną służbę kapelanów w ordynariacie polowym. Mamy więc już organizację, która zajmuje się służbą kapelanów, którzy podlegają z jednej strony władzy kościelnej w sprawach dotyczących właśnie duszpasterskich i podlegają jednocześnie władzom wojskowym w sprawach dotyczących ściśle wojska. Więc mają podwójne przełożeństwo. Otóż ja dlatego dzisiaj wystąpiłem w mundurze w audycji telewizyjnej, ponieważ miałem dzisiaj, określam to szczęście, służyć 2 lata w jednostce wojskowej. To był pobór w latach 77-79. Wtedy jeszcze powoływano do odbycia zasadniczej służby wojskowej kleryków, którzy przez 2 lata wyłączeni byli ze studiów, z przygotowania formacji seminaryjnej i odbywali normalną służbę z poboru. To o tyle było ciekawe, że w tamtym czasie nie było ordynariatu. Byli kapelani, ale to byli powoływani przez struktury wojskowe, nad którymi nadzór kościoła był ograniczony i jakkolwiek wypełniali, i niektórzy z wielkim poświęceniem i ofiarnością, bo to nad nimi sprawował władzę dziekan Wojska Polskiego, który zajmował się duszpasterstwem kapelanów w ówczesnym czasie. Był dziekanat, nie było ordynariatu. No niemniej myśmy mieli wizyty w czasie służby wojskowej kapelanów. Nie zawsze ich oczekiwaliśmy z radością, bo to różnie wyglądało. Mieliśmy na przykład taki epizod w czasie mojej służby wojskowej, że z racji takiego zaostrzenia naszych i nieszanowania naszych praw żołnierza, jakie mieliśmy na podstawie tego powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, ogłosiliśmy taki wewnętrzny strajk w postaci akcji głodowej i po kilku dniach przyjechali oczywiście kapelani, próbując nas przekonać, że to nie jest najlepsza forma, żeby obalić system socjalistyczny w Polsce. No niewiele to oczywiście dało. Karą było wywiezienie nas na poligon wojskowy zimą. To była ta zima stulecia, kiedy przez całą noc jechaliśmy w odkrytych samochodach, no odkrytych z plandeką, no ale na poligon zimowy pod namioty na 2 tygodnie. No, myślę, że ten strajk odniósł swój skutek taki, że przywrócono nam te wszystkie prawa, które się należą żołnierzom służby zasadniczej. Nie chcieliśmy niczego więcej. Bo to, że nas przekonywano o bezsensowności służenia Kościołowi w stanie kapłańskim, no to już się do tego można przyzwyczaić, a drugi rok służby, on już niewielkie wrażenie robił. Natomiast to była też pewna forma świadectwa. Ja myślę, że przez tę służbę przewinęło się, no, od czasów powojennych, bo już wtedy obmyślano sposoby powoływania kandydatów do kapłaństwa. Nie było jeszcze jednostek specjalnych. Około 3000 księży polskich odsłużyło wojsko. Do tej pory żyje niecały 1000 z tych wszystkich, którzy przeszli przez służbę wojskową, ale już chociażby z tej ilości wielu biskupów odsłużyło. To była też forma pokazywania, że można przetrwać 2 lata i jak my w jednej z naszych piosenek śpiewaliśmy, to było też nasze seminarium, w którym rektorem był ówczesny, dzisiaj świętej pamięci, generał Jaruzelski. ale doświadczenie ogromne, a przez to, że my w swoich środowiskach też dawaliśmy świadectwo, to było to rzeczywiście przynoszące często duże owoce. Natomiast obecnie żołnierze mają możliwość korzystania z opieki kapelanów i ich rodziny. Są garnizony, w których jest kościół garnizonowy i rezyduje kapelan, który opiekuje się żołnierzami i ich rodzinami. On bierze udział, na przykład bardzo ważną rolę kapelani spełniali i spełniają we wszelkich misjach, w jakich biorą udział żołnierze polscy, w tych misjach pokojowych. Tak samo się narażają, żyją z żołnierzami na co dzień, służą im i świadectwo tych ludzi pokazuje, jak bardzo są potrzebni. I to, co mieliśmy taką próbkę w audycji telewizyjnej, jak pierwszy nasz telewidz opowiadał o traumie żołnierzy, którzy wyjeżdżają na takie misje i często uczestniczą zbrojnie, bo dochodzi do ataku na te siły. No tutaj w warunkach pokojowych my strzelamy do tarcz papierowych. A tam, no, mając karabin w ręku, mamy świadomość, że może zginąć człowiek. I jeśli nawet tak jest, no to jest ogromna trauma, która wymaga nie tylko pracy psychologów, terapeutów, ale ogromną rolę spełniają kapelani, którzy na co dzień w tych jednostkach pełnią funkcję takich przewodników duchowych. Więc sądzę, że przywrócenie w Polsce ordynariatu, przywrócenie kapelanów, uregulowanie to odpowiednimi ustawami sprawiło, że staliśmy się po prostu normalnym, cywilizowanym, demokratycznym krajem również w tym wymiarze.
Kościół, wojsko w kościele i w demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji. Prosimy dzwonić ze świadectwami, pytaniami. Może słuchają nas wojskowi, może słuchają nas kapelani, może chcielibyście się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z rzeczywistością dzisiejszego tematu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy z Polski. 536 600 i 536 600 200 to telefony dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie i 48 kierunkowy do Polski 56 655 23 33 i 56 655 23 66 to telefony dla słuchaczy z zagranicy. I odbieram pierwszy telefon. Halo Radio Maria. Prosimy wyłączyć radio, będzie nam łatwiej ze sobą rozmawiać.
Telefon.
Halo? Nie, chyba się jednak nie uda tym razem. Już za chwileczkę wrócimy. No tak, powiedzieliśmy o kapelanach, powiedzieliśmy o tej całej rzeczywistości funkcjonowania w pokoju, ale co się dzieje, kiedy, tak jak ksiądz profesor przed chwilą powiedział, trzeba rzeczywiście wyciągnąć broń i trzeba zacząć strzelać, kiedy dochodzi do sytuacji wojny?
To są już ekstremalne sytuacje. No, ja życzyłbym, żeby takich sytuacji nigdy nie było na świecie. To jest nasze pragnienie. Wszyscy o tym marzymy, żeby żołnierze mogli pokojowo się zajmować tym, do czego w czasach pokoju są powołani. Ale rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce. Ja pozwolę sobie przeczytać to, co na ten temat, bo to jest ważki temat. To odebranie życia drugiemu człowiekowi wywołuje na pewno wielkie przeżycie. To nie przechodzi bez śladu. Dla kogoś, kto jest wrażliwy, to pozostawia na długie lata poczucie winy, wiele rzeczywistości. Dlatego wolałbym używać w tym przypadku języka, którym się posługuje katechizm, bo to jest oficjalne nauczanie Kościoła. I ono jest niezwykle takie delikatne i bardzo wrażliwe, ale bardzo realistyczne. A mianowicie zacznę może od tego, że w Kościele w ostatnim czasie, albo tak, może przez wiele stuleci, od IV wieku, czyli od czasu świętego Augustyna do początku XX wieku, do II wojny światowej i później jeszcze, w Kościele była używana koncepcja wojny sprawiedliwej. To znaczy poszukiwano opisania, kiedy wojna prowadzona przez dane państwo jest uzasadniona i udział w niej jest uzasadniony i moralnie uprawomocniony. Dlaczego, kiedy jest taka wojna sprawiedliwa? To może jeszcze o tym będziemy rozmawiać, bo to jest warto, żeby sobie to uświadomić, jak to postrzegali ojcowie Kościoła od świętego Augustyna, później święty Tomasz. Ale w ostatnim czasie katechizm Kościoła katolickiego nie mówi już o wojnie sprawiedliwej. To połączenie sprawiedliwa wojna jest w ogóle takie trochę sprzeczne samo w sobie, bo w każdej wojnie, czy chcemy, czy nie chcemy, zawsze coś niesprawiedliwego się dzieje. A poza tym nawet jeżeli niesprawiedliwy despota wywołuje wojnę, to on zawsze mówi, że to jest sprawiedliwa wojna i w tym przypadku też widzimy, że rządcy Kremla twierdzą, że to jest sprawiedliwa, że oni mają rację, że to jest sprawiedliwa wojna, oni chcą sprawiedliwość przywrócić, więc z ich perspektywy jest to wojna sprawiedliwa, dlatego to pojęcie może być używane źle przez tych, którzy chcą ją źle używać. I dlatego w dokumentach Kościoła mówi się często o uprawnionej obronie albo ochronie. Uprawniona ochrona. To jest bardzo ciekawe słowo i uważam, że warto, żeby z tej audycji sobie zapamiętać, że to, co my czynimy w dzisiejszym świecie jako Kościół, też jako taka, jako chrześcijanie w ogóle, i to, co się dzieje na Ukrainie, to jest uprawniona ochrona za pomocą środków militarnych, ale ona jest uprawniona, dlatego że bronimy osoby, które są słabsze i są krzywdzone przed agresorem, który niszczy. Więc dlatego to jest pierwsza taka myśl, że jeżeli się zdarza sytuacja zabijania drugiego człowieka, odebrania mu życia, to jest to uprawniona obrona, to nie jest atak, to nie jest niewinny człowiek, któremu odbieramy życie, tylko ktoś chce, zagraża nam, odbiera nam życie. Dlatego jako w uprawnionej obronie odbieramy drugiemu człowiekowi życie. Tak mówi Kościół. I teraz te kilka zdań, które chciałbym, żeby zabrzmiały tutaj, bo one bardzo, bardzo tak trafnie opisują tę całą rzeczywistość. Uprawniona obrona osób i społeczności. Znaczy jest uprawniona obrona zarówno osoby, jak i całej społeczności, całej ojczyzny, rodziny własnej. Nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. To nie jest wyjątek w tej regule, ale z samoobrony może po prostu wynikać dwojaki skutek. Zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika. Ten pierwszy skutek jest zamierzony, chcemy ochronić nasze życie, ten drugi nie jest zamierzony. To nie jest nasza intencja. Więc to jest taka pierwsze sformułowanie katechizmowe. Drugie, kto broni swego życia, nie jest winny zabójstwa. Nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios. Jeżeli ktoś broni swego życia, i to prawo karne też w wielu miejscach, w różnych sytuacjach o tym mówi. Natomiast to, o czym jeszcze dodatkowo chciałbym wspomnieć, to jest myśl, którą napisał święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, czyli o życiu, o wartości ludzkiego życia. I on tam zwrócił uwagę na bardzo taką przemawiającą do tych, którzy być może w takich sytuacjach noszą w sobie poczucie winy, nie, że byłem na misji i musiałem w obronie mojego życia, musiałem tam komuś drugiemu odebrać życie, bardzo dramatyczne sytuacje. Papież mówi, zdarza się niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go życia. Owszem, można by go sparaliżować, możemy go w jakiś sposób wyeliminować z pola walki, ale czasami nie jest to możliwe i czasami prowadzi to do pozbawienia go życia. I teraz to zdanie papieża, bardzo niezwykle ważne. W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi. To nie ja jestem przyczyną jego śmierci. To on sam jakby zdecydował się na to i jakby sam sobie odebrał życie, atakując mnie. To jest to niesłychane zdanie, które uważam, że dla takiej etycznej dyskusji otwiera bardzo, bardzo szerokie perspektywy. Więc jeszcze raz dokończę to zdanie. W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem. Także w sytuacji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się rozumem. Czyli jest jakoś zamroczony,
zmanipulowany.
Zmanipulowany i tak dalej. Ale mimo tego to on jakby, to nie ja jestem winien, że on zginął. To on sam. To jest bardzo, bardzo mocna, bardzo ważna myśl papieża i myślę, że żeby wytłumaczyć to, co się dzieje w takich dramatycznych sytuacjach, jak teraz na Ukrainie, warto też tę myśl w jakiś sposób sobie w sercu nosić.
Mm-hmm, bardzo dziękuję. Odbierzemy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Niechże będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas zadzwonił.
No, z tym muzykon ojca Wacławie i pięknie pozdrawiam ojca Jasia, ojca Zenka, Jacek z Chicago. No, strasznie was lubię, to mi od razu, bo strasznie lubię słuchać, jesteście przekonani. Moje pytanie, jakby się mógł ojciec Zenek czy ojca Jasiu odnieść, bo pan Jezus rozpowiedział, powiedział w Ogrodzie Oliwnym, że kto od miecza ginie, kto mieczem wołuje, od miecza ginie. Jestem na antenie?
Tak, tak, tak.
I czy to jest prawda? Bo tu mi dawno parę lat temu taka pobożna kobieta powiedziała, że kto ginie za ojczyznę, to mu powiedziałem, że idzie prosto do nieba. Czy to jest prawda? Choćby był jakim grzeł, że idzie prosto do nieba. A tak w nawiasie, to ja powiem tak, że ja bym się nie bałbym się o Polskę. Czy Polsce tam grozi, czy nie grozi, bo ojciec Klimuszko miał taką wizję, powiedział, że Polsce nic nie grozi. On nawet przepowiedział pontyfikat Jana Pawła II i chyba paru mistyków mówi, że no, Polsce nie grozi i ja się zawsze trzymam, że mamy Matkę Bożą Królową Polski. I zawsze się tego trzymam i ja się o Polskę nie boję. Także teraz jak chciał powiedzieć, pozdrawiam pięknie tak po ogólarsku z Panem Bogiem Maryją.
Dzięki wielkie, panie Jacku, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i prosimy księdza profesora o słowo.
Tak, bardzo dziękuję panie Jacku za te piękne słowa. Jak widać, sygnał dzięki technice płynie bez przeszkód przez morza i oceany i to też jest temat właśnie dzisiejszej obronności. Można zaatakować kraj nie tylko rakietą, ale złą informacją. Doskonale o tym wiemy. Natomiast jeśli chodzi o te słowa Chrystusa, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, zawsze powinniśmy w takim konkretnym przypadku zadawać sobie takie bardziej ogólne też problemy, żeby wytłumaczyć szczegół. Bo żeby odpowiedzieć na przykład, czym jest oko, to najlepiej najpierw zobaczyć całego człowieka, jaką rolę to oko w jego organizmie będzie spełniać. Żeby tak, bo to jest też metoda naukowa. Czyli od takich szerszych kontekstów. Ja bym zadał takie pytanie wszystkim naszym dzisiejszym uczestnikom rozmów niedokończonych. Kiedy wojsko byłoby niepotrzebne? Kiedy właśnie miecz byłby niepotrzebny? Otóż wtedy, kiedy człowiek mógłby zostać pozbawiony skutków grzechu pierworodnego. Gdyby społeczeństwo składało się z ludzi dobrych, odważnych, samodzielnych, rozumnych, to my nie mielibyśmy konfliktów. Ale dopóki człowiek nosi w sobie ranę i grzechu pierworodnego w skutkach, których doświadczamy. Nawet w dzisiejszych czytaniach mieliśmy w liście świętego Pawła do Kolosan. To widzimy, że ten miecz, to wojsko będzie nam potrzebne. Ale spróbujmy zobaczyć, że z tym złem, które w nas jest, nie walczy się złem. Czyli kto walczy ze złem złem, to zginie. Czyli kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Kto złem wojuje, sam od tego zła zginie. I ja bym tak to widział, jeśli chodzi o taki szerszy komentarz do tego pana problemu. Natomiast co do śmierci za ojczyznę, czy idzie do nieba? No, ofiara jest ofiarą. Jeśli jest to ofiara u podstaw, której jest miłość do Boga, ale wyrażona w miłości do matki, jaką jest ojczyzna, to raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości, że taki człowiek otwiera sobie drogę do spotkania z Bogiem. Czy on będzie potrzebował jeszcze przejścia przez udoskonalenie swojej miłości, przez czyściec? Tego o nikim do końca powiedzieć nie możemy, chyba że zostanie przeprowadzony proces beatyfikacyjny albo kanonizacyjny, który pokaże nam heroiczność całego życia człowieka, jego heroiczność osoby i heroiczność wiary, którą wyznawał, jeśli to jest wyznanie męczeńskie, to przez oddanie życia. Ale jednego możemy być pewni, panie Jacku, że miłość do ojczyzny, jeśli płynie z czwartego przykazania, czci ojca swego i matkę swoją, czci ojca, matkę, to śmierć taką należy traktować jak wyznanie miłości. A nie tylko święci są dlatego, że wyznają wiarę w Chrystusa. To są ci męczennicy, których znamy z historii. Ale my wierzymy, że każdy, kto potrafi wyznać wiarę w miłość, też ma drogę otwartą do wiecznej szczęśliwości.
Dzięki wielkie za te słowa i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica.
Zawsze Dziewica. Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Witamy.
Witamy. Chciałem pozdrowić księdza profesora i księdza prowincjała, z którym spotkałem się ostatnio na Krzeptówkach, też w samym sanktuarium. I chciałem pozdrowić księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, który jest moim zdaniem najlepszym, jednym z najlepszych biskupów w Polsce. I ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie to jest... jest pomocą takie wojowników Maryi. I na przykład jest tak, że w naszej diecezji ma jakby ksiądz Mielewski ma zakaz głoszenia, natomiast w innych diecezjach to nie ma tego problemu. Czy co, jak to w ogóle, czy jedni biskup się zgadza, drugi się nie zgadza. I czy to, co głosi ksiądz Mielewski, to jest namaszczone, to pochodzi od Pana Boga? Jak podchodzi do tych różnych ewangelizatorów, można powiedzieć, tak, tacy, którzy się pokazują, czy przez nich właśnie jest ten ksiądz Łukasz, chyba Palotyn, który, jaki jest jego status, czy w ogóle...
Tylko,
jest...
panie Tadeuszu, sensu tak. Stricte to nie jest temat naszej audycji.
Tak, tak, ale chodzi o to, o walkę, bo oni właśnie głoszą, że jesteśmy powołani do tego, żeby walczyć, że zbawienie jest walką. I teraz... jak właśnie zdobywać to, jeżeli trzeba ponosić jakieś cierpienie, żeby osiągnąć to zbawienie. I jeszcze mam tylko jedno pytanie, ponieważ spotkałam tylko jedną osobę i ona powiedziała, że ona jest za eutanazją, ponieważ uważa, że w to jest wtedy można się dobrze przygotować i siebie i innych na to przejście. A tak to nie ma pewności, że będzie zawsze gotowa i jak Kościół do tego podchodzi. I jeszcze jedno pytanie. Pan Bóg dopuszczał, jeżeli ludzie grzeszyli, to Pan Bóg dopuszczał wojnę i też Maryja o tym ostrzegała w objawieniach i mówiła, że to co będzie. Czy można powiedzieć, że wojna to też jakimś Bożym miłosierdziem jest, żeby ludzkość ocalała? Żeby właśnie ludzkość zrozumiała, że Bóg rządzi światem i czy właśnie przez to Pan Bóg też jakoś chce nam przekazać to, co dzieje na świecie, jaki jest zamysł Pana Boga wobec nas i żebyśmy przebudzili się w tym wszystkim i zrozumieli, że naszym celem jest zbawienie, szczęście wieczne.
Na zasadzie Bożego tak. dopustu. Panie Tadeuszu, tak, bardzo serdecznie dziękujemy za te pytania, dziękujemy za te słowa. No i cóż, oddaję głos naszym gościom.
Tak, pozdrawiamy panie Tadeuszu. Ja tak, jeśli chodzi o całą wspólnotę Wojowników Maryi, ja nie znam aż tak dobrze, znam osoby, które przynależą do tej wspólnoty. Znam też historię tej całej wspólnoty, ale też nie, bo rzeczywiście jest tak, że w niektórych diecezjach oni się tam bardziej są jakoś przyjmowani, akceptowani, w innych mniej, ale o tym to nie chciałbym rozmawiać, dlatego że to nie znam też kontekstu tego, co się wydarzyło też w Białymstoku. Natomiast jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że to słowo, bo bardzo często to skojarzenie, że to wojownicy, jest to słowo, które no, pochodzi z takiego języka, o którym dzisiaj też mówimy, takiej zmilitaryzowanego języka wojskowości. Bardzo często też użyję pewnej analogii, że kardynał Wyszyński wprowadzał tak zwaną krucjatę społeczną, społeczną krucjatę miłości. To była to słowo. Podobnie ksiądz Blachnicki używał krucjatę takiego wyzwolenia człowieka, więc bardzo często w duchowości, w takich no, bardzo prężnych ruchach, które też mają bardzo dużą siłę oddziaływania, potrafią mobilizować bardzo wiele osób, bo te krucjaty, które były ogłaszane przez kardynała Wyszyńskiego czy przez księdza Blachnickiego, no one rzeczywiście przyciągały bardzo wiele osób. Ale też z drugiej strony, jak się słuchało tego, jak ksiądz kardynał Wyszyński mówił o tym, o krucjacie, to on w żaden sposób nie miał na myśli jakiejkolwiek walki przeciwko komukolwiek. Znaczy krucjata w tym rozumieniu tutaj księdza kardynała Wyszyńskiego to nie jest coś skierowane przeciwko komukolwiek, tylko jest to zorganizowana aktywność, która ma mobilizować mnie samego, znaczy ma mobilizować mnie, żebym swoje własne ograniczenia, słabości, uzależnienia, no jakieś takie trudne, ciemne obszary mojego życia potrafił lepiej je w jakiś sposób pokonać. Więc ta krucjata i to wojowanie, czy życie jest taką nieustanną walką, często też to powtarzamy, więc to jest taka jedna myśl, którą chciałbym tutaj tylko dodać. Natomiast drugą myśl, o której pan powiedział, panie Tadeuszu, bo tam padło takie słowo, czy można traktować wojnę jako rodzaj miłosierdzia wręcz Pana Boga, że Pan Bóg chce poprzez wojnę doprowadzić nas do nawrócenia. No i wojna jest złem i to jest bardzo wielkie zło. To jest coś, co sprawia tak wiele bólu. Widzimy, że ta wojna, która się toczy na Ukrainie, to są już setki tysięcy osób poranionych fizycznie, duchowo, rozdarte rodziny, ludzie, którzy no będą przez wiele dziesiątek lat leczyć w sobie te wszystkie zranienia, które ta wojna wywołała. Więc wojna jest na pewno wielkim złem. Ja nie sądzę, nie można by powiedzieć, że Pan Bóg zsyła nam wojnę, czy po to, żeby w ten sposób okazać swoje miłosierdzie, żeby zmusić nas, czy sprowokować do nawrócenia. To myślę, że to byłoby za dużo powiedziane. Tak, myślę, że Pan Bóg nie jest Bogiem, który... To ludzie wywołują wojnę poprzez to grzechy, które ten grzech pierworodny, który żyje w nas. Ale jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że odpowiedzią na to zło, które się dzieje, wojnę, i to warto, żebyśmy to sobie tu w Polsce uświadomili, bo ta pomoc, którą my tutaj w polskich naszych domach, w rodzinach udzielamy uchodźcom z Ukrainy, to jest niesamowity potop dobra, który się solidarności, takiego pomagania sobie nawzajem i to jest coś, o czym bardziej tak bym to chciał widzieć, że to jest nasza odpowiedzialność teraz, żeby to zło, które się tam na wschodzie rozlało, ta nienawiść ludzka, która już tam istnieje, ona wywołuje tutaj dobro, solidarność, poczucie więzi, zaufania, odbudowuje dawne jakieś relacje, zranienia, które były w historii, jakoś są leczone poprzez to, co się wydarzyło. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że czasami te złe wydarzenia, które przychodzą tutaj w naszej historii życia, nawet takie wydarzenia jak wojna, one mogą coś dobrego w nas wywołać też. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby odpowiedzią na to zło, które widzimy, nie była nienawiść, to nie, żeby to nie było, nie wiem, jakieś taka poczucie bezradności, nienawiści, nie wiem, wobec drugiego człowieka, tylko żeby to zostało przekute w chęć pomagania tym ludziom, którzy są rzeczywiście pokrzywdzeni i tej pomocy naszej potrzebują. Tak bym to ujął, że wojna, zło, która jest absolutnym złem. To nie jest tego, że Pan Bóg nie chce wojny, na pewno, i nie zsyła jej po to, żeby nas nawracać, ale jeżeli ona już jest, to jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby jak najwięcej dobra z tego wydobyć.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Cezary z północy Polski. Witam szanownych gości studiu i ojca prowadzącego. Ja mam takie pytanie zaczerpnięte z literatury. Otóż z Kamieni na Szaniec jeden z bohaterów miał takie wątpliwości w trakcie właśnie okupacji niemieckiej i to go dręczyło, czy działania ofensywne czy też odwetowe, a więc szukanie tego wroga i niszczenie wroga przez zabicie, powiedzmy, żeby okupant opuścił teren ojczyzny. Jak w takim przypadku można w sumieniu właśnie swoim rozważać ten czyn zabicia człowieka poprzez właśnie wyszukiwanie tego wroga, nie tylko stosując taką jakby obronę, jesteśmy atakowani, mamy prawo się bronić, natomiast te działania takie właśnie ofensywne, jak ojcowie byście może mogli rozjaśnić
do tego się odnieść. Pytanie
i do tego się odnieść. Także przechodzę na odbiór.
Panie
dziękuję.
Cezary, bardzo serdecznie dziękujemy, no i prosimy o odpowiedź.
Panie Cezary, na ile ja zrozumiałem tutaj pana intencje, bo pytanie jest konkretne, ale sądzę, że jest ukryta taka intencja pokazania, o co tak naprawdę chodzi w tym wymiarze decyzji człowieka w danym momencie, jak ma się zachować w danym momencie. Otóż ja bym wyszedł od takiego stwierdzenia, że kiedy wybucha wojna, proszę mnie teraz dobrze zrozumieć, kiedy wybucha wojna, wszyscy stajemy się żołnierzami. Wszyscy. I właśnie okupacja i doświadczenia naszych ojców, jeszcze ja mówię o mojej świętej pamięci tacie, który wojnę przeżył i obóz, ale również dziadków, to wiem, że ci, którzy przeżyli wojnę, to tutaj też wspominał o tym Zenon, oni noszą w sobie to, czego doświadczyli. Tu jest nie tylko problem tej decyzji konkretnej, czy ja mogę kogoś zabić, czy nie, czy to się łączy z obronnością, kiedy ja na przykład wstępuję do partyzantki, a nie jestem żołnierzem, czy kiedy działam w sposób dywersyjny, bo też były takie działania dywersyjne, na przykład ludzie, którzy byli pracowali w przemyśle zbrojeniowym, jakieś podejmowali działania, żeby unieszkodliwić na przykład taką produkcję, narażając też przy tym swoje życie. Otóż jeśli wybucha konflikt, czy on dotyczy, tak jak Ukrainę, widzimy, że to jest przede wszystkim wschód i południe Ukrainy, ale cała Ukraina jest w tej chwili w stanie wojny. I słuchając relacji widzimy, jak ci wszyscy ludzie, próbując żyć normalnie, ale jednak czują, że gdyby przyszło do konkretnej decyzji, gdyby zostali wezwani do tego, aby stanąć twarzą w twarz z wrogiem, to myślę, że nie mieliby wątpliwości, że trzeba zachować się tak jak żołnierz. Wiemy, że na wojnie można nawet humorem walczyć. Wiemy, jeśli ktoś oglądał Zakazane piosenki, ten film pokazujący, jak właśnie ci, którzy narażali swoje życie, żeby odśpiewać na przykład hymn narodowy nasz, państwowy, mogli za to ponieść śmierć, ale to było dla podtrzymania ducha. Więc jeśli jest wojna, to tak naprawdę każdy, czując się żołnierzem, musi sobie na te konkretne pytania odpowiadać w bardzo konkretnej sytuacji, ale mamy jedno światło. To, o czym mówił Zenon, że jeśli działamy z pobudek miłości do naszej ojczyzny, jeśli działamy z pobudek obrony naszych bliskich i nawet jeśli działamy w obronie wartości, w które wierzymy i które podzielają inni, to nawet takie działania właśnie o charakterze dywersyjnym, one, nawet jeśli wydawałoby się, że to jest odwet, jak pan to nazwał, to jest wojna. Jeśli czuję się żołnierzem, to znaczy, że muszę w swoim sumieniu rozstrzygnąć, czy nie mam innego wyjścia, tylko zachować się jak ten, który jest obrońcą.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witam.
Ja chciałbym tylko odnieść się do może takiego jednego zdania, według mnie ważnego, mianowicie powiedzenie, że każdy normalny człowiek z natury dąży do prawdy, do pokoju. Uważam, że to zdanie jest przynajmniej niepełne. Dlaczego? Bo gdyby każdy normalny człowiek dążył do pokoju, nie potrzeba byłoby go wychowywać. A jednak trud wychowawczy jest. Co znaczy wychowywać? To znaczy cywilizować. Ale okazuje się, że w świecie nie ma jednej cywilizacji. Nie ma jednej etyki cywilizacyjnej. Są różne. I to mamy dzisiaj jak na stole ukazane to, co się dzieje, prawdziwe oblicze turańskie Rosji. Czyli to jest cywilizacja stepowa, wojskowo-obozowa, gdzie społeczeństwo jest zbudowane na wzór struktury wojskowo-obozowej, gdzie jest jeden herszt, który jest właścicielem wszystkiego i wszystkich. I wszystkich. Ludzie to są zasoby ludzkie tylko. I on może robić z nimi, co mu się chce. I czy to będzie car, czy to będzie pierwszy sekretarz, czy młody demokrata współczesny, to nie ma znaczenia. To jest cały czas ta sama cywilizacja. Jej żywiołem jest wojna. Miałem w swoich rękach taki pewien dokument, no, tłumaczony z angielskiego, Testament Piotra I. Nie było pasły, kilka stron, ale tam on opisał, jakie należy czynności podejmować, żeby wojna służyła pokojowi, a pokój wojnie. Czyli to wojna i pokój to cały czas przeplatanie, a żywiołem tej cywilizacji jest wojna. Ja dzisiaj nie dowierzałem, nie zobaczyłem w telewizji doniesienia, że mieszkańcy Rosji kibicują, przyklaskują swoimi wypowiedziami w internecie do działań, dalszych działań ich wojska na terenie Ukrainy. O tych działaniach my mówimy, że to są działania, jeżeli mówię nieprawdziwie, to proszę mnie sprostować, uważam, że to są działania barbarzyńskie, dla nich chwalebne. I tutaj akurat wychodzi jedno z praw dziejowych, odkryte przez naszego bardzo mało wymienianego, nieznanego niektórym, a jeżeli nieznanego, no zawsze niewiedza jest w jakiś sposób tak skłania do dalszego poznania Feliksa Konecznego, który rozpoznał tę cywilizację, nad którym to roztacza się parasol tej cenzury poprawności politycznej. Dlatego uważam, że pełne zdanie powinno brzmieć: normalny człowiek w cywilizacji łacińskiej dąży do pokoju, ale bez tego to już to jest a priori jakieś, a tego nam, uważam, robić nie wolno. A opieram się na postrzeżeniu m.in. Arystotelesa. Bliski jest mi Platon, ale bliższa prawda. Albo innymi słowy, jest rzeczą naganną stawiać przyjaźń przed prawdą. Może jeszcze jeden dodam wątek, ponieważ nagle nie spadliśmy z księżyca. Podobne, jakie poważne spory toczyliśmy w historii, chociażby z zakonem krzyżackim na soborze w Konstancji. I tutaj genialny rektor Akademii Krakowskiej, dyplomata Paweł Włodkowicz z Brudzewa, który powiedział, mówię w dużym skrócie, papieżu, czy można być chrześcijaninem z przymusu? No nie można. Więc jak można się szerzyć chrześcijaństwo? Bo Niemcy realizowali swoje cele pod płaszczykiem chrześcijaństwa. A teraz to, co się dzieje w Rosji, no to praktycznie to mnie nie dziwi, bo w pewnym momencie drogi w średniowieczu były dwa ogniska chrześcijańskie, Rzym i Bizancjum, a te drogi rozeszły. Dla Rzymu nie było do przyjęcia coś takiego, co się nazywa cezaropapizmem. Cezaropapizm to jest taka sytuacja, gdzie władca świecki jest ponad najwyższym hierarchą duchownym. Hierarch duchowny to jest jego podwładny w strukturze administracyjnej albo w strukturze wojskowej, tak jak na terenie Rosji, i wypowiada jego wolę, co zresztą
obserwujemy na załączonych obrazkach. W zdziwieniu
czyni niejaki Cyryl, o którym wiadomo, że jest człowiekiem służb. Przepraszam, za dużo może się rozpowiedziałem, ale wróćmy do tego zdania. Normalny człowiek w cywilizacji łacińskiej dąży do pokoju. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o komentarz.
Tak, dziękuję Panie Krzysztofie za ten wywód dotyczący też Feliksa Konecznego. No, też znany dla mnie osobiście, też miałem mój profesor historii z seminarium. Bardzo często nas, no, czytaliśmy to z takim dużym, bo to jest bardzo, bardzo takie pobudzające, bardzo inspirująca lektura, na pewno jeden z bardzo oryginalnych polskich myślicieli, historyków, więc też za jego przypomnienie dziękuję pięknie. Tak, to prawda, co pan powiedział, to moje zdanie mówiące o tym, że w jakiś sposób każdy człowiek, powiedziałem, że każdy człowiek tęskni za pokojem. Zapewne są tacy ludzie, którzy źle się czują wtedy, kiedy jest spokój, i którzy bardziej, no nie wiem, mają takie silne potrzeby władzy, zapanowania nad drugim człowiekiem, wywołują konflikty bez przerwy, cały czas manipulują innymi po to, żeby większą władzę uzyskać. Takie osoby na pewno też są, to nie mam co do tego wątpliwości. Może to moje powiedzenie wynikało stąd, że chciałbym, no sam jestem człowiekiem, bardziej się czuję lepiej, kiedy jest spokój, kiedy nie muszę patrzeć na takie obrazy tragedii, która się dzieje teraz i tak blisko nas, kiedy moi przyjaciele, bliscy, znajomi też z Ukrainy potrzebują pomocy i cierpią i jesteśmy bezradni, w jaki sposób możemy im pomóc, więc no, dla mnie ten stan wojny jest trudny do zniesienia. Ja się z tym niedobrze czuję, może rzeczywiście przyniosłem to moje osobiste pragnienie na wszystkich, ale ma pan rację, że są też takie osoby, dla których żywiołem jest wojna, konflikt, wywoływanie walki, skłócanie ludzi, no takie pożądanie władzy, i tacy ludzie, no oni są pewnie we wszystkich kulturach, nie? To myślę, że u nas też możemy w naszych miejscach pracy, gdzie żyjemy, wśród naszym sąsiedztwie czy wśród naszych bliskich takie osoby znaleźć. zapewne kultury mają coś takiego, że kształtują osobowość człowieka i pewne kultury mogą przyciągać też i osoby o podobnym sposobie myślenia, o podobnej strukturze wartości, więc ja też nie wykluczam tego, ale też chciałbym powiedzieć, że to pragnienie pokoju, myślę, że ono żyje w jakiś sposób też we wszystkich nas, w jakikolwiek sposób. Nie wiem, czy muzułmanie zapewne też, czy inne religie w jakiś sposób z tym żyją, chociaż wiem, że są też tacy ludzie, dla których konflikt, wojna, panowanie nad drugim człowiekiem są takim silnym bodźcem do tego, żeby zapanować. I w jaki sposób ten problem rozwiązać, to dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy. Że ci, którzy kochają pokój, że ci, którzy w pokojowy sposób chcieliby to zmieniać, potrzebują do tego odpowiednich narzędzi. Te narzędzia są bardzo różne. To może być duchowa droga, droga modlitwy, droga poświęcenia, droga składania ofiary, droga postu. To są duchowe narzędzia do tego, żeby generować, tworzyć pokój na świecie. I taką drogą myślę, że no, jeżeli używamy tego pojęcia kultury chrześcijańskiej, kultury zachodu, no to my chcielibyśmy taką drogą iść, żeby ten pokój budować na świecie no właśnie takimi pokojowymi środkami. Ale doskonale też wiemy, że no i dlatego ta dzisiejsza audycja, że kiedy spotykamy drugą stronę, która tego nie rozumie, nie chce w ten sposób działać, tylko łamie te zasady, no to mamy prawo i wręcz obowiązek, żeby się przeciwko temu przeciwstawić, żeby zbudować struktury, które pozwolą nam no, zabezpieczyć się, ale to mają być struktury, które są obronne, które mają nas chronić, a nie mają służyć temu, żeby zaatakować drugiego człowieka, zniszczyć go i wyeliminować. No myślę, że tutaj też się zgadzamy, że to nie byłaby istotą naszej cywilizacji, nie jest niszczenie drugiego człowieka, tylko raczej przyciąganie, próba przekonania go do tego, żeby zaakceptował te wartości, żeby się włączył we wspólne budowanie tego świata. Myślę, że papież Franciszek, te jego takie sformułowania czasami, które trudne są do zrozumienia też, nie? Takie nawołujące do pokoju, nawołujące do zrozumienia drugiego człowieka, do dostrzegania też odpowiedzialności własnej w tej całej sytuacji. No one nie są łatwe do zaakceptowania, ale też no, warto w tym kontekście też sobie uświadomić, że to są słowa właśnie wynikające z tej kultury, wynikającej z Ewangelii, z chrześcijaństwa.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Józefina z Nowego Glinika. Ja chciałam kilka słów o misjach. I ten wiersz napisałam w 2004 roku, po misji w Iraku. Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię. Tymi słowami żegnałeś polskich żołnierzy, którzy misję w Iraku spełnili jak należy. Niełatwo ślady stóp zostawić na pustyni syryjskiej, gdzie polscy żołnierze służyli z innymi w warunkach pogodowych, trudnych, ekstremalnych, wśród zagrożeń wojennych, upałów fatalnych. Nawet komary i muchy ich nie oszczędzały, owady te z pewnością srodze dokuczały. Jak trwoga to do Boga, jest takie przysłowie. W chwilach niebezpiecznych Boga szuka człowiek. Kaplica polowa często w szwach pękała, żołnierzy z innych krajów chętnie przygarniała. Polecałeś los wojska niebieskiej hetmance, naszej polskiej królowej i najlepszej matce. Sławoj Leszek Głódź, biskup Wojska Polskiego, stwierdził, misje w Iraku są trudne niesłychanie, cięższe niż w Kosowie, Bośni i Afganistanie. Od tych na wzgórzach Golan i Hercegowiny, gdzie żołnierz polski służy z dala od rodziny, niosąc pokój i miłość w czasach niespokojnych, gdzie trwają wciąż konflikty, zatargi i wojny. W dziwnym świecie, gdzie człowiek wciąż człowiekiem gardzi, giną ludzie niewinni, terroryści są hardzi. Niektóre konflikty mają ropne podłoże, każdy pretekst jest dobry, gdy chodzi o złoże. Papież Jan Paweł II wysyłał Sodano, aby wojny w Iraku wcale nie wszczynano. Miejsca, gdzie przebywali ziemia Abrahama, Ur, Babilon nad Eufratem jest w Biblii opisana. Może nad rzekami Babilonu niektórzy płakali, w Polsce była Wigilia, a ich dom w oddali. Nie myślcie, że z bazy Al-Kut dobiegały jęki. Czasami było słychać też wesołe dźwięki. Ksiądz Wiesław Okoń włączał elektryczne organy, gdyby nie zazdrość Arabów ruszyliby w Tany. Czas odpocząć po wojnie i odreagować. Pobytu na Gliniku nie będziesz żałować. Dzisiaj podejmujesz proboszcza obowiązki, a ich mnogość i zakres wcale nie jest wąski. Wszyscy ludzie witają cię serdecznie, czuj się u nas dobrze i działaj skutecznie. Swe kapłaństwo powiesz świętemu Józefowi, patronowi parafii i opiekunowi. Ten wiersz był napisany na powitanie księdza Okonia wracającego z misji w Iraku. Bóg zapłać.
Dzięki wielkie, bardzo dziękujemy i prosimy o słowo komentarza naszych gości.
Bardzo dziękuję pani Józefino, to rzeczywiście taka próba przelania na papier słowami takimi prostymi, bo tu nie chodzi o jakieś szczególne talenty, a bardziej o opisanie tego, co czuje się, kiedy się widzi w pewnym sensie bohatera. Ja myślę, że pani tutaj daje taką pobudkę dla nas wszystkich, że może każdy tak jak umie, pani akurat to wyraziła wierszem, ale może powstać takie pytanie, czy my się modlimy za naszych obrońców, za tych, którzy czuwają na granicach, za to nasze wojsko, które no, może nie jest aż tak liczne, ale być może, że właśnie dzięki ich temu cichemu bohaterstwu w pewnym sensie dla nas jeszcze może nie do końca zrozumiałem, ale czujemy się bezpiecznie. Więc ja przyjmuję to pani świadectwo jako taką zachętę dla innych. Niech każdy wyraża tym naszym bohaterom cichym, których imion nie znamy. Pani akurat tu poświęciła wiersz konkretnej osobie. Ale przyjmijmy w naszych modlitwach od czasu do czasu taką intencję. Modlę się za tych, którzy bronią naszej ojczyzny. Za tych, którzy służą naszej ojczyźnie. Za tych, którzy są gotowi za nią oddać życie. Za tych, którzy jeśli przyjdzie taka potrzeba, to staną również w obronie mnie i mojej rodziny. Ja myślę, że taka intencja naprawdę otwiera niebo dla tych, którzy są tymi cichymi bohaterami.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, dostojnych gości, ojca prowadzącego. No, słucham z uwagą i bardzo się cieszę, że jest ten temat poruszony, ale taka jeszcze uwaga dotycząca tej pani o misji w Iraku. Owszem, to było poświęcone księdzu, który był na misji, ale nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, ale czy to nie było... Nasz święty Jan Paweł II powiedział, że ta wojna w Iraku to nie była nasza wojna, a myśmy tam byli, ale nie chciałabym tego rozwijać. Mm-hmm. Po prostu nie była to nasza wojna. Ale wracając do tematu, chciałam powiedzieć, że ja już, że tak powiem, zbieżam ku kresowi wędrówki ziemskiej, ale ciągle mam wojnę w sobie. Tę wojnę drugą, której, tak jak jeden z profesorów, księży profesorów powiedział, że jego ojciec i przeżył wojnę. Chodzi o to, że jako dziecko widziałam cierpienia rodziców, którzy nie uczyli mnie nienawiści do Niemców. Nie, nigdy nie mówiła mama po obozach, po stracie męża w Mauthausen, nienawidź Niemców, nienawidź. Ale widziałam, jak to się odbijało na ich małżeństwie, zresztą bez Fatanym, po tych wszystkich przeżyciach, a ja byłam tym dzieckiem właśnie, którzy chcieli zbudować jeszcze to normalne życie na tych przeżyciach potwornych, wojennych. I ja to wszystko przeżywałam i dzisiaj, kiedy jestem już starą kobietą, dalszym ciągu jestem tym zagubionym dzieckiem i dlatego mówię, jaka straszna, jaki straszny jest bagaż tej wojny, która na przykład teraz się toczy, ona się może kiedyś skończy, ale ci ludzie będą przeżywać. Jeszcze mam też jeszcze jedną uwagę. Ja byłam, moi rodzice byli wśród ludzi, którzy walczyli tu i w okupacji, i powstaniu. Mama brała udział, jej mąż też. A ja patrząc na ulicy, na ludzi, którzy uciekli przed tą wojną, to mam takie rozdwojenie jaźni. Myślę sobie, aha, uciekli ci nasi, rząd uciekł wtedy, prawda, i ludzie, którzy mieli na to pieniądze, żeby uciec, ale tu były tragedie, tu młodzi poeci, Baczyński, inni ginęli, nigdzie nie uciekali. I ja patrząc i współczując tym ludziom, myślę sobie, aha, to już wiem, jak moi rodzice to przeżywali, będąc jednak w środku wojny. Ale byli też tacy, którzy gdzieś tam mieli okazję uciec. Tylko ja nie bardzo to rozumiem, bo ja miałam rodziców, którzy byli tu na miejscu. I jeszcze jedno. Chciałam powiedzieć, że tak analizując tę wojnę drugą jednak cały czas, bo strasznie to przeżywam do dziś. Tak myślę sobie, dobrze, mówi się, że Torańska, prawda, dzicz tam na wschodzie, dobrze. A, przepraszam, Niemcy, Schiller, Goethe, kolebka jakiejś kultury i prawda, mocarstwo takie, które można by stawiać za wzór. Jak to się stało, że ci ludzie, tacy, taka kultura, że przepraszam, w czasie badania tej Komisji Zbrodni Hitlerowskich, no były relacje, że odkryto kadzie, w których robiono z ludzi mydło, torebki, ze skóry ludzkiej. I tak myślę, bo tu to dzicz, dobrze, a jak to wytłumaczyć? Czyli to zło, w którym jest w ludziach, no to trudno nawet wytłumaczyć i ja dalej nie rozumiem, jak ta niemiecka, prawda, jakaś kultura mogła coś takiego zrobić.
Pani
i to
Mario.
Przepraszam, że to tak może to nie zupełnie na temat, ale bardzo dziękuję za tę audycję i tylko mówię, że wojna to potem trwa w tych pokoleniach następnych. No cóż, takie życie, a to człowiek, mając wolną wolę, tworzy wojnę i ludzie ludziom zgotowali ten los, powiedziała Zofia Naukowska. W pewnym momencie była zresztą wśród tych badań zbrodni hitlerowskich, ona była w tej komisji. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego mimo wszystko, no i cóż, żyjemy w takich czasach, że wróciło to do nas w innej formie.
Bóg zapłać. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy, bardzo dziękujemy i prosimy księdza doktora o słowo.
Dziękujemy pani Mario za te dwie, tak wyławiam dwie myśli, takie istotne pytania, na które chciałaby pani zwrócić uwagę i które do tej audycji bardzo dobrze pasują. Pierwsza to jest to ja używam tego słowa trauma, że żołnierze, przede wszystkim ci, którzy są na froncie, którzy w tych bardzo ekstremalnie trudnych warunkach mają doświadczenia, których tak zwyczajny człowiek, który tego nie doświadczył, nigdy nie będzie mógł sobie wyobrazić nawet. Oni przeżywają to, co nazywamy traumą. Ja, moi współbracia, którzy są na Ukrainie w 2014 roku, oni często opowiadali mi o tym, że ci młodzi, bo to byli młodzi często żołnierze, którzy wrócili w 2014 roku tam z frontu na wschodzie i wrócili do swoich domów rodzinnych. Część z nich tam zginęła, no ale spora część powróciła, była ranna, no ale na pewno mieli dużo przeżyć. Oni nie potrafili, albo też niekoniecznie było to jakoś tam dobrze widziane, żeby opowiadać o tym, co się wydarzyło. I oni bardzo długo nosili w sobie właśnie te opowieści, czego byli świadkiem tych wydarzeń, właśnie takich wojennych, bardzo brutalnych, ale z drugiej strony też takich bardzo pozytywnych, takiej solidarności pomiędzy nimi samymi. No bo to też niektórzy mi opowiadali, też z moich współbraci, że kiedy byli tam przez 2-3 tygodnie w jednym okopie z grupą 20-30 żołnierzy i byli zdani zupełnie na siebie, to znaczy oni mieli takie poczucie, że jeżeli komukolwiek z nich coś by się stało, to wszyscy za niego oddadzą życie. To ksiądz Jan też o tym opowiadał, o takim poczuciu solidarności, a gdyby trzeba było komukolwiek pomóc, to każdy z nich no, byłby w stanie się poświęcić zupełnie, to ta więź, która się wytwarzała pomiędzy nimi, była tak silna, że nawet jeden z nich mi opowiadał, że jak miał urlop, mógł pojechać do domu na jakiś czas, to po prostu tęsknił za tym już, żeby wrócić tam i żeby być jeszcze raz w tej samej wspólnocie, no, która była jak jedno ciało wręcz. Takie było poczucie zaufania, jakiejś więzi, przyzwyczajenia do siebie nawzajem, pomocy tak doświadczanej. Więc to są też te pozytywne takie, można by powiedzieć, no nie wiem, doświadczenia też wojny, takich żołnierskich przeżyć, takiej no, solidarności, która się wytwarza i myślę, że wielu, którzy taką służbę wojskową przeżywało, o tym często powtarza. Ale ostatecznie jest to zawsze problem no, takich głębokich przeżyć, które pozostawiają ślady. I to wymaga wyleczenia przez długie lata. I ci młodzi ludzie, oni nie potrafili spać przez wiele nocy. Oni się w środku nocy budzili, bo mieli sny, obrazy, które im przypominały to wszystko, co się wydarzyło. I nie byli w stanie, mieli takie poczucie, że nikt ich nie rozumie, że oni przeżyli coś strasznego, ale nikt nie, nawet jeżeli opowiadają o tym, to czują, że nawet najbliższa rodzina, żona, rodzeństwo, matka, dzieci nie są w stanie tego zrozumieć. Więc ta trauma, o której tutaj mówimy, kiedy rozmawiamy o rzeczywistości wojska i żołnierzy, oczywiście są to najbardziej, no już takie trudne, najbardziej ekstremalne sytuacje, ale to warto sobie to uświadamiać i też może, moi drodzy, tak już jest późna pora, ale ta nasza modlitwa dzisiaj w ten wieczór za tych ludzi, którzy są dotknięci tą sytuacją, żeby się z nimi jakoś tak solidaryzować i no, taką modlitwę do Pana Boga zanieść w ich intencji, żeby Pan Bóg uleczył te wszystkie ich zranienia, te głębokie wewnętrzne przeżycia, traumy, która pozostawia w nich ślady, to ja jestem przekonany, że my jako chrześcijanie powinniśmy towarzyszyć im w takich momentach. Już o tych innych osobach, które cierpią, te dzieci małe, które nie mają ojca, które gdzieś tam błąkają się po świecie z matką. No, myślę, że wielu z nas doświadczało tego, jakie są skutki wojny. Więc to jest taka pierwsza myśl tego leczenia traumy, leczenia tego wszystkiego, co wojna wywołuje. To wymaga dużego takiego duchowego wysiłku też z naszej strony. Modlitwy takiej solidarnej, współczującej, wstawienniczej modlitwy do Pana Boga, żeby zechciał to wszystko wyleczyć. Natomiast ta druga myśl, o której Pani też powiedziała, że te zachowania ze wschodu, których doświadczamy, tych obrazów żołnierzy rosyjskich, którzy no, zachowują się nieludzko wręcz, nie? To, albo no, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zrozumieć takiego bestialskiego, bezsensownego zadawania bólu, cierpienia drugiemu człowiekowi. A z drugiej strony mówiła pani, że w Niemczech, że w czasie II wojny światowej bywały sytuacje, że niemieccy żołnierze zachowywali się podobnie. Myślę, że warto też sobie uświadomić to, że na wojnie no, rodzi się to, co nazywamy ideologią. Znaczy ci żołnierze, którzy są na froncie, ci, którzy wydają rozkazy, oni muszą mieć jakąś motywację, żeby tymi ludźmi rządzić, żeby oni byli posłuszni, żeby wykonywali rozkazy. I to nazywamy ideologią. Ideologie są bardzo niebezpieczne. Dopóki one są tylko w słowach, możemy jakoś nimi, tu kiedyś mieliśmy program już o ideologiach, o tworzeniu ideologii, ale cała ta sytuacja wojny, cała sytuacja żołnierzy też, którzy są na froncie, no ona jest też związana z tym, w jaki sposób ci rządzący te ideologie tworzą, manipulują ludźmi, zatrzymują informacje albo... No widzimy teraz, nie? Cała Rosja jest kontrolowana całkowicie. Informacje, które docierają do tych ludzi, są całkowicie pod kontrolą władzy. Nie wolno w żaden sposób, w sposób taki wolny, swobodny informować siebie, używać kanałów informacyjnych, internetu. To wszystko jest zabronione. Więc to jest taka druga myśl, że ideologia, każda ideologia jest niezwykle niebezpieczna, jeżeli jest ideologią, która się zwraca przeciwko drugiemu człowiekowi. A to były i są nadal te ideologie, które się zwracają przeciwko konkretnym ludom. Tam byli to Żydzi, to byli Polacy, teraz są to Ukraińcy, którzy się stali celem bardzo złowrogiej takiej ideologii, która w jakiś sposób tych ludzi ze wschodu, Rosjan i inne te narody, które tam żyją gdzieś na wschodzie, mobilizuje do tego, żeby być posłusznym i żeby niewinnych ludzi w ten sposób atakować.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie gości i księdza prowadzącego, Józef Świętokrzysty. Ja chciałem nawiązać do tytułu audycji, bo tytuł audycji jest podany Wojsko w Kościele i Demokracji. Na szczęście mamy takie czasy, że nasze wojsko faktycznie jest blisko Pana Boga, jest w tym kościele i broni naszej demokracji. I szanując jakby wypowiedzi wszystkich radiosłuchaczy, którzy przede mną się dodzwonili, ja chciałbym powiedzieć coś takiego, żeby właśnie nie było kolejnej traumy w naszym ojczystym kraju, no to myślę, że właśnie to wojsko, które mamy w Rzeczypospolitej, powinno być tak sprawne i tak rozwijane, jak na przykład za czasów Jana III Sobieskiego. Ja podam taki bardzo znamienny przykład, który myślę, że powinien dać do zrozumienia wielu radiosłuchaczom, o czym ja mówię, bo wojna puka do naszych bram, że jak Jan III Sobieski był hetmanem wielkim koronnym, doszło do kolejnej sytuacji na naszych Kresach. Turcy z Kozakami nas napadli i pustoszyli nasze ziemie. I to był rok 1672. To była taka kolejna jakaś nagła napaść ze wschodu i wzięto w jasur bardzo dużo obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej. A Sobieski, mając do dyspozycji 2,5 tysiąca, 3 tysiące jazdy i dragoni, w zasadzie rozgromił w przeciągu 9 dni w iluś bitwach ponad 20 tysięcy żołnierzy tureckich, kozaków, tatarów, wszystkich innych, którzy byli w tych zagonach. I to jest, myślę, coś takiego ważnego, że jeżeli mówimy o tych wszystkich traumach, bo ja je wszystkie znam z opowieści moich przodków, babci, dziadka i wszystkich innych osób i nie chciałbym tutaj mówić o tym, to myślę, że skoro mówimy o wojsku w Kościele Demokracji, to Kościół też powinien mówić głosem większości roztropnych i mądrych Polaków, którzy upominają się na antenie Radia Maryja od bardzo wielu lat o wzmocnienie naszej obronności, o lepsze usprzętowienie, że właśnie powinniśmy mieć bardzo mobilne i sprawne siły zbrojne, niekoniecznie bardzo liczne, bo nigdy nie dorównamy liczebnością, ale brać przykład z takiego właśnie naszego króla Jana Sobieskiego, bo tym bardziej on, jadąc na przykład w Odsieczy Wiedeńskiej, każda msza leżał krzyżem, modlił się do Boga o zwycięstwo i na pewno to nie był człowiek, bo jest mnóstwo listów jego, który siał jakąś nienawiść czy niechęć do wroga. Jego celem było odepchnięcie tego wroga, żebyśmy my nadal mogli mówić po polsku, żebyśmy nie byli narodem poddanych tureckich. I mając świadomość tego, w jakich czasach żyjemy, co się dzieje za jedną i drugą granicą, ja myślę, że bardzo często osoby wykształcone, bo ja też tak sobie czasami raz coś tam racjonalizuję, bo jestem dosyć poczytany, że tak powiem, w różnej literaturze I oczywiście to, co pani Maria powiedziała, że no są sytuacje, których historia zna bardzo wiele, z różnych wojen, z różnych konfliktów, że byli ludzie, którzy na salonach bywali, mieli okazję korzystać z różnych dóbr kultury, uczestniczyć w przedstawieniach operowych, słuchać wybitnej muzyki, a ręce mieli tak naprawdę zanurzone we krwi. I takich przykładów, takich dyktatorów, tyranów, czy też dowódców wojskowych jest mnóstwo. Natomiast myślę, że w historii Polski nigdy nie było takiego króla, o którym my moglibyśmy powiedzieć, że jako naród my się wstydzimy, bo on prowadził jakieś wojny napastnicze i robił to tylko po to, żeby komuś odebrać, zniszczyć, zagrabić.
Panie Władysławie, rozumiem, musimy kończyć, bo jeszcze inni słuchacze czekają.
Zachęcam naszych rządzących, żeby właśnie mając na uwadze wojsko w kościele demokracji, żeby to wojsko potrafiło też obronić naszą ziemię w taki sposób jak Sobieski, w sposób mobilny, niekoniecznie bardzo liczny, ale sprawny, dobrze wyszkolony, bo tego przykładem zawsze była nasza husaria, która przez dziesiątki lat była najsilniejszą jazdą w Europie. My jesteśmy w stanie stworzyć na pewno mnóstwo wojska, brygad mobilnych, zmotoryzowanych, które będą równie sprawnie uzbrojone, uzbrojenie przeciwpancerne i przeciwlotnicze, tak żeby po prostu w razie czego, tak jak prezes Kaczyński mówi, każdy, kto by chciał wejść na centymetr za naszą granicę, by się 15 razy zastanowił,
czy to mu się opłaca. Panie Władysławie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten telefon, bardzo dziękujemy za te rzeczowe argumenty i prosimy księdza profesora.
Dziękuję. To rzeczywiście przypomniało nam, myślę, wszystkim też literaturę ku pokrzepieniu serc i naszego noblistę Henryka Sienkiewicza, jego trylogię, przepięknie opisaną również postać hetmana Sobieskiego. To rzeczywiście jest lektura, do której powinniśmy powracać. Ja ubolewam, że kiedy rozmawiam nawet z moimi studentami, z doktorantami, nieraz słyszę, że dla nich to już jest za trudna literatura. Ten polski, sienkiewiczowski, przepiękny język dla nich częściowo staje się niezrozumiały. Musiałyby być już zaopatrzone w wiele przypisów wyjaśniających terminologię. Dla nas, którzy się na Sienkiewiczu wychowywaliśmy, to jest po prostu codzienność. Dla nich to jest coś nadzwyczajnego, z czym nie potrafią w swojej codzienności się odnaleźć. Ale ja najpierw nawiążę do tego, co mówiłem w audycji telewizyjnej, jak ja sobie wyobrażam takiego żołnierza. To jest ktoś, kto maszeruje dumnie z podniesioną głową, ale przede wszystkim widzi cel, zwycięstwo. I to jest prawda, że człowiek walczy. Ale ten, kto wierzy, to wierzy, że Bóg może dać to zwycięstwo. Żołnierz bez tej wiary w zwycięstwo, która ma również źródło w łasce wiary. Tu trzeba sobie powiedzieć, że właśnie wojna odkrywa często te najgłębsze pokłady wiary. Nie tylko miłość do ojczyzny, nie tylko chęć obrony jej granic, czy nawet najbliższych, ale wiara jest potrzebna, żeby być żołnierzem. Wiara w zwycięstwo. I to nie tylko ta wiara ludzka, ale też wiara nadprzyrodzona. To taki obraz właśnie też sienkiewiczowski, wydaje mi się, żołnierza. I to właśnie XVI-XVII wiek to jest właśnie ten, to zawołanie Bóg, honor, ojczyzna. I jak pisał Henryk Binkowski, ojczyźnie wszystko, oprócz miłości Boga Najwyższego i honoru. I gdybyśmy w takim patriotyzmie byli wychowywani, a myślę, że jednak ten patriotyzm nadal w rodzinach polskich w taki sposób jest kształtowany, że najpierw wiara, miłość do Boga, później honor, a jeśli to będzie ukształtowane, to wtedy człowiek naprawdę znajdzie również miłość do ojczyzny. I to, co w wojsku jest, czego ja też doświadczyłem i wszyscy, którzy przeszli przez służbę wojskową, doświadczają, dyscyplina. Nam może się kojarzyć dyscyplina z jakimś rygorem. Dyscyplina, gdybyśmy z łacińskiego wzięli słowa, źródłosłowiu, to jest dyscyplina, to jest po prostu uczenie się. Uczenie się poprzez konkretne zachowania. Wojsko to nie jest teoria. To są niesamowite godziny poświęcone ćwiczeniom i nie tylko tężyźnie fizycznej, ale również w posługiwaniu się tym najnowocześniejszym sprzętem. Dzisiaj wojsko to są najbardziej wykształceni specjaliści w dziedzinie technologii, tych najnowszych, również dotyczących cyberprzestrzeni. Więc wydaje się, że jeśli chcielibyśmy tutaj odnaleźć takie motywy do służenia, to weźmy to słowo dyscyplina również w tym pozytywnym znaczeniu. Ja się muszę nieustannie uczyć. I żołnierz tylko wtedy będzie sprawny, jeśli będzie nieustannie się uczył.
Bardzo dziękuję i odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech mnie Bóg Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławik z Podlasia. Ja łączę się do tych osób krytycznych, które na temat mówią o misji Wojska Polskiego i powiedzmy całej roli, jaka Wojsko Polskie odgrywało w Iraku. W tej chwili doskonale wszyscy wiemy o tym, że broni żadnej chemicznej, tak jak to zarzucano, potwierdzano, że musimy interweniować w Iraku, bo broń chemiczna zagrożenie dla ludności. W związku z tym polscy żołnierze pojechali nie do tego jako na misję, tylko jako najemnicy. W tej chwili z kolei znów mamy problem z Ukrainą jako cywilizacja taurańska, powiedzmy to czy tego. Ja w tej chwili słyszę od ludzi prawosławnych, którzy mówią w ten sposób. Na Ukrainie Rosjanin, który jest chwytany do niewoli, jeżeli jest zwykłym żołnierzem, strzelano mu jest w kolano, oficer po ścianę idzie. Byłem w rodzinie w tej chwili pod Orzyszem, żadnym nie ma w Orzyszu jako jednostka żadnego czołgu. W związku z tym w tej chwili jako Polacy jesteśmy rozbrojeni. Jeżeli ja w tej chwili słyszę, no to uważam, to jest propaganda. W związku z tym nie mam co mówić o tym, że mamy dzielne Wojsko Polskie, bo w tej chwili mamy, tak brzydko można powiedzieć, że to są ludzie, którzy są niedozbrojeni, w tej chwili nie mają nic, bo wszystko poszło na Ukrainę. Żeśmy mieli Irak odbudowywać, żeśmy oprócz żołnierzy nic nie dostali, w tej chwili Kijów żeśmy już będziemy odbudowywali i podejrzewam, że to samo będzie. To jest ustawka wszystko. W związku z tym dla mnie w tej chwili słuchanie o honorze żołnierza polskiego jako najemnika, mogę to słuchać, więcej nie. Tyle mogę po prostu powiedzieć i w tej chwili taką rację przyznać, że w tej chwili Polacy to są najemnicy. Jeżeli w tej chwili mówimy o stworzeniu armii europejskiej, to w tej chwili Polska się zbuntuje, to przyślą nam Niemców. Jeżeli się Hiszpanie zbuntują, to wyślemy Polaków. Gdzie jest polskie wojsko, gdzie jest polska armia? Nie ma honoru sowieckiego, nie ma nic.
Panie Sławomirze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, za ten głos.
Tak, panie Sławomirze, to, no, to była taka bardzo, jakby to powiedzieć, krytyczna, no taka bardzo, te wypowiedzi, które zostały przez pana sformułowane, no ja nie znam stanu polskiej armii tak, żeby móc się do tego jakoś kompetentnie wypowiedzieć, nie? Czy rzeczywiście ten stan polskiej armii jest tak bardzo pesymistyczny, jak go pan opisał, trudno mi się do tego odnieść. Ja bym powiedział tak, rzeczywiście ta sytuacja jest wyjątkowa, to znaczy my też nie byliśmy przygotowani na to. Mówię to o sobie, ale też słyszę, jak mówią odpowiedzialne osoby, że ta cała sytuacja jest dużym zaskoczeniem. No i w tym momencie no, trzeba podejmować bardzo szybkie decyzje. O tej pomocy dla Ukrainie, o zorganizowaniu takiej pomocy militarnej dla uchodźców. Więc stoimy rzeczywiście w sytuacji bardzo trudnej, jest wiele wyzwań, ale też myślę, że jesteśmy w stanie to wszystko dobrze opanować. To znaczy wierzę głęboko w taką spontaniczność naszego działania, taką umiejętność organizowania się oddolnego i wiele z tych spraw, o której tutaj Pan mówił, myślę, że nigdy nie będziemy zadowoleni na 100%, że te nasze oczekiwania będą spełnione, ale z pewnością jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w stanie odbudować te wszystkie braki, o których Pan potencjalnie mówił i jesteśmy w stanie zbudować razem z innymi, bo też nie możemy się izolować od innych, bo uważam, że w tej sytuacji taka solidarność ponadpaństwowa, globalna jest bardzo ważna, żeby odbudować ten potencjał i zbudować taki stan naszej sił zbrojnych, armii, który zagwarantuje nam to, co jest dla nas konieczne, takie poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie będzie dawał nam poczucie, że uczestniczymy w takim zaangażowaniu po dobrej stronie, że ci nasi żołnierze, to nasze zaangażowanie służy też budowaniu dobra. Pozwolę sobie na koniec, bo też była tam wcześniej mowa o Sobieskim. Jest taki bardzo piękny tekst napisany przez księdza Piotra Skargę, jezuitę, który w 1606 roku, czyli jeszcze przed wojnami, o których tu była wcześniej mowa, napisał takie dzieło Żołnierskie nabożeństwo. I on bardzo tak pięknie tłumaczy, że to zaangażowanie żołnierza, czemu ono ma służyć. Jest to piękny taki tekst, który mówi o tym, że tu nie chodzi o znienawidzenie albo zlikwidowanie drugiego przeciwnika, tego, kto nam zagraża, tylko raczej próba przyciągnięcia go na naszą stronę. Pozwólcie, że ten staropolski, piękny tekst, niech on zabrzmi, bo w jakiś sposób to jest ta wizja, która nam powinna towarzyszyć, jeżeli kiedykolwiek chcemy zbudować dobrą armię, która ma dobre cele i ma służyć też dla Kościoła i dla Ewangelii. Posłuchajmy tych przepięknych, starych, staropolskich słów księdza Piotra Skargi. Pokoju zawsze pragnąć, a wojnę z potrzeby tylko zaczynać mamy, aby nas Pan Bóg od złego wybawiał, a w pokoju nas zachował. Gdy tedy wojujesz, myśl o pokoju, abyś tych, na które jedziesz, do jedności i pokoju przywodził. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami prowadzenie wojny wymaga dobrego wyszkolenia technicznego, też żołnierzy, ale ważna jest też motywacja, intencja, z której do tej wojny przystępujemy. Znaczy, jeżeli tej intencji nie będziemy mieli dobrej, to myślę, że te nasze wysiłki, rozmawianie o wojsku i o żołnierzach, nie miałoby wielkiego sensu, więc życzyłbym wszystkim żołnierzom na całym świecie, a szczególnie tym naszym tutaj w Polsce, żeby tak na wojnę wyruszali, żeby o pokoju myśleli, który chcemy wprowadzić i żeby tych, z którymi walczymy, ostatecznie do jedności i do pokoju przyprowadzić.
No właśnie, bo to też jest kwestia taka, że my dzisiaj nie gromadzimy się po to, żeby tworzyć, jakby to być ocenę polskiej armii i polskiego wojska, tylko generalnie temat jest bardzo ogólny względem w Kościele i w demokracji sytuacja wojska i czymże jako takim wojsko jest. To był temat naszej dzisiejszej audycji, za którą bardzo serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy włączyli się, dodzwonili się, tym, którzy się niestety z różnych racji dodzwonić nie mogli, czy nie było im dane wypowiedzieć się na antenie, za co ich też, jeżeli taka jest sytuacja, to serdecznie przepraszamy. Daj Bóg, uda się następnym razem. Wojna w Kościele i w demokracji to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, a naszymi gośćmi byli ksiądz podporucznik profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich żołnierzy, również tych kolegów, z którymi służyłem.
I ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ja również pozdrawiam z modlitwą też za wszystkich, którzy gdzieś tam walczą o dobro i o pokój na świecie.
Ja również bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.